Drodzy, Księga Rodzaju, 4 rozdział, wersety 1 do 15. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, rozdział 4, wersety 1 do 15. Ja tylko przypomnę, jak się rozpoczyna pierwszy werset i przypomnę, jak się on rozpoczyna w oryginale, czyli tak naprawdę w bardziej technicznym tłumaczeniu należałoby to wyrazić: Adam poznał żonę swoją, Ewę. Nie Adam obcował, ale Adam poznał swoją żonę, Ewę. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za to, że Twoja łaska nas tutaj dzisiaj zgromadziła, za to, że, Panie, jesteśmy tutaj dlatego, że szukamy Chrystusa i jesteśmy w Nim znalezieni. Prosimy Cię, Boże, abyś otworzył dzisiaj nasze serca, uszy, byśmy słuchali Twojego słowa, byśmy z Twojego słowa wynieśli dobre nauki, tak aby one też czuwały nad naszym życiem, by nasze życie, Panie, nie było unoszone lada wiatrem różnych pokus, ale abyśmy mogli to życie w posłuszeństwie Twojemu prawu, Twojemu słowu kontrolować. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Także jak czytamy w pierwszym wersecie, Adam poznał żonę swoją, Ewę. Ciekawe jest to, że bodajże tylko sama Biblia ze wszystkich ksiąg starożytności i nowożytności używa języka kognitywnego, tak? Czyli języka poznawczego na opisanie stosunku seksualnego. Ciekawe jest to. Niektórzy oczywiście twierdzą, że nie powinniśmy zbyt wiele tutaj wyczytywać z tego fragmentu, że nie powinniśmy zbyt wiele wczytywać w to wyrażenie, że Adam poznał Ewę, ale właśnie niezwykłe jest to, że poza Biblią tego typu określeń na seks nie spotykamy. Biblia by stwierdziła tutaj, że seks to poznanie, tak? Seks to poznanie. I oczywiście to jest bardzo obca myśl wielu współczesnym ludziom, ponieważ wielu współczesnych ludzi żyje w przekonaniu, że seks to co to jest? To jest pewien niekontrolowany popęd, który napędza działania mężczyzn i kobiet, tak? Może szczególnie mężczyzn, nie wiem. Ups, nie? Ups, stało się. Ups, to ja tego nie mogę kontrolować, to jest we mnie, tak? Podobnie jak w świecie zwierząt, tak? Seks to sposób dominacji nad innymi, tak? Jeśli oglądacie filmy przyrodnicze, to wiecie, co robi lew ze swoimi lwicami, tak? Stara się je zdominować. I rzeczywiście, słuchajcie, niektórzy ludzie w ten sam sposób podchodzą do tego zagadnienia, że chodzi w tym o dominację. Nie wiem, jeśli widzieliście... Widzieliście może taki film jak Kite Runner, czyli Chłopiec z latawcem? Tam jest właśnie pokazany sposób dominacji przez seks, kiedy młody chłopak w kulturze afgańskiej zostaje zgwałcony, tak, przez kolegów z... nie kolegów, przez chłopaków z wyższej kasty, tak, społecznej, można powiedzieć. Nie? Chęć dominacji. Tak samo, słuchajcie, w więzieniach, tak? Dlaczego mężczyźni bywają gwałceni przez innych mężczyzn? Dlatego, żeby właśnie zdominować ich, można powiedzieć, tak? Także chodzi o dominację według świata, tak? Chodzi o pewien popęd, ale Biblia, słuchajcie, jeden akt seksualny nazywa intymnym zbliżeniem się do drugiej osoby, a nawet poznaniem właśnie. Także słuchajcie, trudno od samego początku oprzeć się wrażeniu, że Biblia kładzie szczególny nacisk na umysł. Tak mówię, że niektórzy mówią, a nie wczytujmy zbyt wiele w tego typu słownictwo w Biblii, ale wydaje mi się, że Biblia właśnie od początku kładzie bardzo wielki nacisk na umysł, na to, że właśnie tego typu popędy, tak, które świat uważa, że są zupełnie naturalne i zupełnie niekontrolowalne i zupełnie wolne. Biblia mówi, że no tutaj jednak jest umysł, który który powinien kontrolować nasze wszystkie popędy, tak? I tak samo właśnie seks, nie? To tak właśnie jakby Biblia mówiła i to dzisiaj się mówi coraz częściej wśród psychologów też, nie wiem, Ewa, jeśli mam złe wrażenie odnoszę, to mnie popraw, ale chyba często się mówi, że najważniejszym organem seksualnym jest umysł, tak? Więc tego typu wrażenie Biblia sprawia. Także chodzi o kontrolowanie rzeczy, słuchajcie, umysłem. Fizyczny popęd powinien być kontrolowany przez umysł. A dlaczego o tym mówię? No słuchajcie, dlatego, że z jednej strony tak się zaczyna ten fragment, który dzisiaj omawiam. Nie ja to wybrałem, wiem, że są tu też dzieci i tak dalej, ale mam nadzieję, że też w domach będziecie potrafili to może bardziej wyjaśnić. W każdym razie, słuchajcie, dlaczego o tym też wspominam? Dlatego, że w dzisiejszym kazaniu będzie między innymi o niekontrolowanych popędach i o potrzebie kontrolowania grzechu. Więc dzisiejsze takie pytanie, tytuł kazania to jest: czy grzech można kontrolować? Czy grzech można kontrolować? Także będziemy mówili o umyśle i o kontroli. Co dzieje się dalej w tym opowiadaniu? Dalej czytamy: Ewa poczęła i wydała na świat Kaina. Jeśli się zastanawiacie, które nazwisko na świecie było pierwsze, co byście powiedzieli? Które nazwisko jest najstarsze na świecie? Jakie jest dzisiaj najbardziej popularne nazwisko? Coś w ten stylu, nie? Wyobraźcie sobie, że Kain oznacza kowal. Kain oznacza kowal. A więc te wszystkie nazwiska pochodzące od kowal, kowalski, kowalewski i tak dalej, to są chyba właśnie te najstarsze nazwiska. Kain oznacza kowal, po angielsku smith, tak? Kain to kowal. Ciekawe jest tylko to, że ten Kain, ten kowal od początku zajmuje się nie metalem, ale raczej uprawą ziemi. Czy dosłownie jest związany z ziemią. Zobaczcie. Kain uprawiał rolę, jest tu napisane. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Ale jeśli uważnie czytamy dalszą część 4 rozdziału Księgi Rodzaju, okazuje się, że jego potomkowie, Kainici, kowalscy, rzeczywiście zaczynają być kowalami. Zobaczcie, 22 werset. Syla urodziła Tubal Kaina, tak, który czym się zajmował? Wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza, tak? Co robi kowal? No, wykuwa wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza, tak? Sierpy, miecze, co jeszcze można wykuwać z żelaza? Bramy, furtki, klamki, nie wiem. Tego typu rzeczy, tak? Także Tubal Kain staje się mistrzem w wykuwaniu rzeczy z metali, kowalami. To jest 6. pokolenie po Kainie. Także kowal to jest pierwszy człowiek, który powstał po upadku. W każdym razie, słuchajcie, Ewa na początku rodzi syna. I wydawać by się mogło, że oto obietnica Ewangelii się spełniła. A jaka jest obietnica Ewangelii? Ktoś jeszcze pamięta? I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz w pięty. Oto Kain, oto nowy człowiek, oto można by powiedzieć zapowiadany potomek Adama i Ewy, tak naprawdę Ewy. Kobieta mówi, wydała na świat mężczyznę z pomocą Pana, można powiedzieć z błogosławieństwem Pana. Wydawałoby się, że oto Kain, oto ten, który przyniesie zbawienie, który rozdepcze wężowi głowę. Ale co się okazuje? Że ten oto kowal, który powinien był zabić węża, za chwilę zmiażdży głowę nie wężowi, ale swemu bratu. Tak? Coś jest tutaj nie tak w tym opowiadaniu. Za chwilę weźmie swojego bogobojnego brata Abla wyjdą razem na pole i tam Kain zmiażdży w przenośni, można powiedzieć. Nie wiem, jak go zabił, nie czytamy tutaj, w jaki sposób go zabił, ale w przenośni zmiażdży głowę swojemu bratu. Jeśli jeszcze pamiętacie imię Abel, co oznacza? To jest tak jak w księdze Koheleta. Habel, Hebel, Hevel, para, szybko ulatniający się dym, Abel, którego imię oznacza co? Krótkość, tak? Para, dym, szybko się rozwiewający, także jego życie, dlaczego nazywa się Abel? Ponieważ jego życie kończy się przedwcześnie. Jego życie kończy się właśnie tak, jak później Kohelet nam mówi, że w pewnym sensie życie nas wszystkich jest właśnie takie krótkie. Wychodzimy na dwór w zimie, widzimy na chwilę swój oddech, nie? I Bóg mówi w księdze Kohleta, to jest wasze życie. Nie? W kontekście całej historii mamy tutaj na ziemi kilka sekund, tak? I znikamy. Także Abel umiera przedwcześnie. Jego życie wydaje się być bezsensowne, tak? Kończy się za szybko. I oczywiście zawsze trudno sobie wyobrazić rodziców dziecka, które umiera w młodym wieku. I w ogóle trudno w ogóle od nich wymagać, żeby widzieli jakikolwiek sens w śmierci tego dziecka. Nie? Taki Abel umarł za młodo, ale zobaczcie, Jezus też umarł za młodo. Wielu pobożnych ludzi umarło za młodo. Pytanie, czy to jest jakaś pociecha? Ja nie będę sugerował, nie będę nikomu narzucał takiego myślenia, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś mówi, że śmierć jest bezsensowna, to może jest jakiś sens jednak ukryty w Bogu, w Jego odwiecznym planie. Także zobaczcie, Kain zabija Abla, ale zanim do tego dochodzi, to następuje jedna ważna rzecz. Obaj przychodzą przed Boga i co? I obaj składają ofiarę, tak? O co w ogóle chodzi w ofierze Kaina i Abla? Myślę, że ciężko by było zadać to pytanie, czy ciężko by było znaleźć odpowiedź na to pytanie bez zważania na szerszy kontekst reszty pięcioksięgu, tak? Najgorsze to jest to właśnie, jak dzisiaj często tak nawet w szkołach teologicznych czyta się tekst, że o ile ten fragment tego wyraźnie nie mówi, to oczywiście nie można nic stwierdzić. I niektórzy rzeczywiście komentatorzy twierdzą, że nie wiadomo, to było bardzo arbitralne, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Kaina, odrzucił ofiarę Abla. No ale znamy, słuchajcie, resztę pięcioksięgu i możemy wydedukować to całkiem nieźle, mi się wydaje. Zobaczcie, kiedy, zwróćcie uwagę znowu, trzeci rozdział, kiedy Adam i Ewa grzeszą, co robi Bóg? Bóg ich znajduje i... No, w domyśle, tak. Nie czytamy znowu o tym, ale przyodziewa ich rzeczywiście w skóry zwierząt, co już sugeruje, że Bóg zabił zwierzęta na ofiarę za tych dwoje pierwszych ludzi. Tak by się wydawało. Zresztą, dlaczego nam się tak wydaje? No, ponieważ to jest nasza intuicja. Kiedy czytamy Nowy Testament, dokładnie to samo się dzieje z nami. Pamiętacie, co mówi, nie wiem, Kolosan, co mówią inne fragmenty Nowego Testamentu, że Bóg przyodział nas w skórę kogoś innego, czyli Chrystusa, który został złożony za nas w ofierze, tak? Bóg zabił, można powiedzieć, Chrystusa, baranka bez skazy na nasze przebłaganie. Ale znowu, wracając do pięcioksięgu, idąc przez ten pięcioksiąg, widzimy, że kolejność ofiar musiała być zawsze taka. Najpierw ofiara przebłagalna. Dopiero potem ofiara dziękczynna. Czyli ofiara z płodów rolnych. Zobaczcie, w porządku ofiar, i my ten porządek też mamy zapisany w naszym nabożeństwie. Tak? Jeśli już tego czasami nie widzicie, te najmniejsze literki, jeśli byście je przeczytali tutaj, część pierwsza, pojednanie, ofiara za grzech, bez której nie możemy zbliżyć się do Boga. Już pewnie nikt na to nie zwraca uwagi, ale to jest właśnie to. Kiedy my wyznajemy grzechy, tak, to zdajemy się na Chrystusa, tak, na ofiarę przebłagalną, czyli ofiarę krwawą. ofiarę z ciała, tak? Zwierzęcia, a w tym wypadku ofiarę z ciała Syna Bożego, można powiedzieć, tak? Tylko dlatego później możemy być oczyszczeni, a ofiara dzień czynna kiedy przychodzi? Po oczyszczeniu, tak? Tak? Słowo Boże, to co ja teraz mówię do was, to jest ofiara oczyszczenia. A to jest ofiara dziękczynna, tak? Więc jest słuchajcie, ten właściwy schemat, tak? Właściwa kolejność składania ofiar. I to właśnie widzimy, szczególnie w Księdze Kapłańskiej, że najpierw ofiara przebłagalna, potem dopiero ofiara dziękczynna, czyli ofiara z płodów rolnych. Wiecie, jaki jest problem? Że nam się może wydawać, ach, ten Bóg jest taki okrutny, ponieważ no, przyszedłem do Niego i złożyłem Mu tą ofiarę dziękczynną, on się czepia. Tak? Tak by mógł powiedzieć Kain. I rzeczywiście, on jest strasznie wkurzony na Boga. Ale zobaczcie, dokładna paralela tego, co się tam stało z Kainem i Ablem, znajduje się w tym tekście z Ewangelii, który ja wam przeczytałem. Pamiętacie? Jest faryzeusz i jest celnik. I co robi faryzeusz? Składa Bogu ustami, tak, gdzieś tam w myślach, ofiarę dziękczynną. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten poganin, jak ta prostytutka. Dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Dziękuję Ci, że takim mądrym mnie uczyniłeś. Tak? To jest ofiara dziękczynna. A co robi celnik? Poborca podatkowy bije się w pierś, tak, i zdaje się na ofiarę przebłagalną, tak? Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, przebacz mi, tak? Odpuść mi. Kogo Bóg wywyższył? No wiemy, kogo Bóg wywyższył na końcu tej przypowieści, tak? Także najpierw, słuchajcie, to nie ma od tego odwrotu. Najpierw musi być ofiara przebłagalna, dopiero później ofiara dziękczynna. Dodatkowa też sugestia, dlaczego możemy twierdzić, że Kain miał niewłaściwie poukładane rzeczy, wyłania się z samego słownictwa. Mówiłem wam, że wrócę do tego. Zobaczcie, w drugim wersecie czytamy, że Kain uprawiał rolę. Ciekawe, że uprawiać rolę, dosłownie w języku hebrajskim, oznacza być sługą ziemi. Być sługą ziemi. Później w Malachiasza, u proroka, czy bodajże u Zachariasza, albo u Zachariasza, tak? U Zachariasza odnajdujemy podobne słownictwo dotyczące fałszywych proroków, którzy są właśnie sługami ziemi, którzy są związani, można powiedzieć, niewolniczo z ziemią. Pamiętacie, ziemia po upadku jest przeklęta. Ziemia po upadku jest przeklęta. Bóg takie przekleństwo wygłasza pod koniec trzeciego rozdziału. Także mamy dodatkowo tą sugestię, że Kain związany jest z przeklętą ziemią. Kain jest po prostu ziemski. Kain jest człowiekiem, tak jak Adam mówi, że pierwszy człowiek jest człowiekiem ziemskim, drugi jest człowiekiem niebiańskim, tak? Ten, kto się narodził z ducha. Abel zaś tutaj Nowy Testament nam podpowiada, jak powinniśmy na Abla spoglądać. Abel jest prawdziwym prorokiem, tak? Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Jezus sam mówi o Ablu jako o pierwszym proroku na ziemi. 11 rozdział, wersety 50-51. Zobaczcie. Mądrość Boża powiedziała, pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków, wylaną od założenia świata, począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Tak? Więc sam Jezus nam mówi, że Abel był pierwszym prawdziwym prorokiem i jako prorok po prostu też wiedział, że taką ofiarę należy złożyć, ale skąd to wiedział? Tak, czy wiedział, znał tradycję Bożą. Bóg już wcześniej zabił ofiarę za Adama i Ewę. W każdym razie można by sobie wyobrazić, że Kain jest człowiekiem z ziemi, Abel zaś, pewnie tak jak Jan Chrzciciel, był przyodziany w skórę zwierząt. Tak? Nie wiem, czy w skórę wielbłąda, ale w skórę zwierząt. Także zobaczcie, Kain przyszedł do Boga z ofiarą dziękczynną, jednak bez potrzeby ofiary przebłagalnej. I kiedy Bóg jego ofiary nie przyjął, co ten zrobił? Wpadł, słuchajcie, w furię. To był naprawdę to nie było jakieś takie lekkie oburzenie, ale to była wręcz furia, nienawiść względem Boga. Dlaczego się zdenerwował na Boga? No wszyscy wiemy dlaczego. Dlaczego? No ponieważ Bóg zawsze powinien robić tak, jak my chcemy, tak? A nie tak, jak On mówi, żebyśmy czynili, tak? Czy nie? Czujecie to czasami względem Boga? Że Bóg powinien robić tak, jak chcemy? Ja czuję. Zobaczcie, i oczywiście Bóg w wersecie 7 mówi mu, ocenia mu sytuację. Gdybyś czynił dobrze, Kainie, gdybyś tylko czynił dobrze. A co to znaczy czynić dobrze? No to znaczy czynić to, co się Bogu podoba, tak? Proste. To każde dziecko zrozumie, tak? Że czynić dobrze to jest czynić to, co się Bogu podoba. Jeśli Bóg mówi, że najpierw jest ofiara przebłagalna, to zgadnijcie, co jest najpierw? Ofiara przebłagalna, tak? Jeśli Bóg mówi, że najpierw Chrystus, tak? To zgadnijcie, co? Najpierw Chrystus. Tak? Później dziękczynienie. Najpierw przebłaganie, później dziękczynienie. Oczywiście, słuchajcie, są ludzie nawet w naszym otoczeniu, w kościołach, nie wiem, oczywiście, ja nie znam serc wszystkich, ale są ludzie i wydaje mi się, że takich spotkałem na mojej drodze, którzy potrafią naprawdę złożyć Bogu ofiarę dziękczynną. Tak? Czyli kiedy przychodzi do zbiórki tego, oni tu są nawet u nas na nabożeństwie, potrafią wrzucić tu coś, tak? Czego im brakuje? No, brakuje im Chrystusa, brakuje im ofiary przebłagalnej. Brakuje im tego, żeby najpierw pokochali Chrystusa, tak? Żeby stanęli przed Bogiem i właśnie powiedzieli: Boże, zmiłuj się nade mną, tak? Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Chrystusa, tak? Także słuchajcie, są ludzie w miarę dobrzy, którzy sporo dają na tacę, a jednak nigdy nie uciekli się, nigdy nie przylgnęli, można powiedzieć, do ofiary przebłagalnej. Także Bóg ostrzega Kaina: Kainie, jeśli nie czynisz dobrze, z drugiej strony czyha grzech, ale, zobaczcie, i tu jest bardzo ważne, tutaj wracamy jakby do wersetu pierwszego, ale powinieneś nad tym grzechem panować. Tak? Tak jak powiedziałem, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak wytłumaczenie, że seks to jest popęd naturalny, że nad tym to jest tajfun, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować i tak dalej. Pewnie, że jak hormony gdzieś tam w wieku nastoletnim i tak dalej, bardzo ciężko jest pewne rzeczy ujarzmić. Zresztą później tak, niektórzy ludzie podsycają te swoje pożądliwości i dlatego trudno je opanować. Ale Biblia mówi wyraźnie, tak w jednym, jak i w drugim wypadku mamy nad tymi rzeczami panować, tak? Mamy nad tymi rzeczami panować. Wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To jest Boże przykazanie. Ty masz panować nad grzechem. Ty masz, jesteś rozumny, twój umysł powinien podążać za Bogiem i powinieneś panować nad grzechem. I oczywiście właśnie problem jest, że grzech w naszym życiu często odczuwamy tak jak impuls seksualny, tak? Że wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, że właśnie jest to coś naglącego, nieodpartego w nas, ale powinniśmy na to też patrzeć jako na pewną walkę, tak? Grzech chce nas zdominować niczym tyraniczny władca. Także możemy myśleć o grzechu jako o osobie, która chce nas podbić i wziąć w niewolę, ale czyni to w bardzo taki ciekawy sposób przy użyciu takiej niezwykłej taktyki uwodzenia. Może więc właśnie to jest jakaś piękna kobieta wojowniczka, taka Mata Hari, która to jest właśnie to, z czym mamy się zmierzyć, tak? Właśnie jeśli chodzi o grzech, tak? Mamy być opanowani, mamy przywdziać, tak? Jak Paweł mówi, pełną zbroję Bożą, tak? Mamy mieć odpowiedni hełm, mamy mieć odpowiedni miecz, tak? Wracając do opowiadania o Kainie i Ablu, wiemy, jak wydarzenia potoczyły się dalej. Co się stało? Bóg przyjął ofiarę jednego, ofiary drugiego nie przyjął. Tutaj jest kolejna lekcja taka, że co? Że błogosławieństwo Boże kłuje w oczy, tak? Błogosławieństwo Boże kłuje w oczy. Mamy jeszcze jedną, nawet dłuższą historię, która pokazuje bardzo dobrze ten schemat w Księdze Rodzaju. Pamiętacie historię Józefa? Co było problemem Józefa? Kto mi odpowie? Co było problemem Józefa? Pamiętacie Józefa i jego 11 braci? Co było jego problemem?
Że ojciec nie miłował go bardziej niż braci.
I Bóg.
Odrzucony przez braci.
I to był jego problem, tak? Widzicie, to pytanie jest zadane... To pytanie jest zadane właśnie w ten sposób, że no, nic nie było jego problemem. Nic nie było jego problemem. Oczywiście niektórzy twierdzą, że miał problem, bo był samochwałą, tak? No co za bzdura, słuchajcie. Zauważcie, że problem nie był w nich, tylko w jego braciach. Tak? Zawiść i nienawiść stoją bardzo blisko siebie, słuchajcie. Zawiść i nienawiść. Słyszałem ostatnio właśnie, jak byłem na prezbiterium w Stanach, bardzo fajną ilustrację. Doug Wilson mówił do nas krótkie słowo i też właśnie zahaczył o podobny temat, więc sobie pozwolę użyć tą ilustrację, którą chyba wszyscy bardzo dobrze znamy. Jeśli mamy taką sytuację, słuchajcie, że w pokoju jest 100 bardzo ładnych zabawek, nawet podobnych do siebie. I w tym pokoju jest jedno dziecko, tak, które wzięło jedną z tych zabawek i się nią bawi. To zgadnijcie, która zabawka jest najbardziej atrakcyjna dla drugiego dziecka, dla brata, który wchodzi do tego pokoju. One są wszystkie bardzo podobne. Wszystkie są tak samo fajne, można powiedzieć. Jest 100 zabawek, 99 wolnych, tak? Która zabawka jest najbardziej atrakcyjna, tak? I słuchajcie, list Jakuba. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, tak? Jakby trochę tutaj, ja mówiłem, że zawiść i zabójstwo, tak? Nienawiść stoją blisko siebie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności, tak? Czyli swoich impulsów. Nie jakichś przemyślanych rzeczy, ale swoich impulsów. Zobaczcie, nie? Zawiść i nienawiść, jeszcze zabójstwo, stoją bardzo blisko siebie. Kain bardzo szybko pokumał, oczywiście, że łatwiej jest uderzyć z całą siłą na brata niż na Boga, tak? Tak naprawdę Kain Boga nienawidził za to, że co mu Bóg zrobił, tak? Że Bóg nie przyjął jego cudownej ofiary, tak? Że Bóg wzgardził jego ofiarą, tak? Oto ja tutaj przynoszę ci 300 złotych, a ty mnie nie przyjmujesz, tak? Oto ja tutaj rzucam złoty 50, a ty mi księże, później musisz gadać, jak mam żyć, tak? Zobaczcie, nie? Łatwiej uderzyć z całą siłą na brata niż na Boga. I to dlatego, słuchajcie, walki bratobójcze są najbardziej zaciekłe. I cała Biblia, szczególnie Stary Testament, jest pełna tych opowieści o tym, jak właśnie wojna między braćmi jest najbardziej zaciekła, tak? Na braciach właśnie wyładowujemy cały gniew, który mamy na Boga. Szczególnie na tych braciach, gdzie nam się wydaje, że mają tą jedną lepszą zabawkę, tak? Spośród tych 100, tak? Także no właśnie na braciach najczęściej wyładowujemy gniew, który mamy na Boga i to się też tyczy naszych rodzin i tak dalej, tak? I oczywiście dlatego też niektóre mądre kościoły mają odpowiednie procedury, odpowiednie gremia, które pomagają przejść przez konflikty wśród braci. Głupie się rozlatują, można powiedzieć, no ale tak to jest, słuchajcie, że tego się nie uniknie w pewnym sensie w Królestwie Bożym, tak? Chciałbym wam właśnie przypomnieć, że w strukturze Księgi Rodzaju grzech Kaina jest drugim z trzech największych grzechów. Tak, są trzy wielkie grzechy w Księdze Rodzaju. Jest grzech kapłański. Na czym polega grzech kapłański? Jest to grzech nieposłuszeństwa względem Boga w świątyni, tak? Bóg mówi, jest wszystko, co chcesz w tej świątyni, tylko nie jedz z drzewa poznania dobra i zła. Jest to grzech nieposłuszeństwa, tak? Później właśnie drugi grzech jest grzechem królewskim. Dlaczego to jest to grzech królewski? Ponieważ człowiek w tym momencie trafił poza ogród i powinien był zacząć sprawować dominację nad ziemią, powinien był ją uprawiać i przemieniać, powinien być królem w tej ziemi, powinien był rzeczy osądzać, tak, we właściwy sposób. I zobaczcie, to jest właśnie to niewłaściwe osądzenie brata, tak? Kain w niewłaściwy, w niesprawiedliwy sposób osądził swego brata. I kolejna rzecz, co się tyczy grzechu królewskiego, to jest dominacja przez morderstwo. Dominacja przez morderstwo, a nie przez własną śmierć. Co Jezus mówi? Jeśli chcesz być pierwszy w moim królestwie, umrzyj dla siebie. Służ innym, stań się najmniejszym. A Kain co robi? No jeśli chcę panować w królestwie, muszę zabić wszystkich rywali, tak? Muszę zabić moich braci, tych, którzy mają lepiej ode mnie, którzy mi potencjalnie zagrażają, tak? Zobaczcie, widzicie, to jest ta różnica, nie? Jezus mówi, chcesz być władcą, chcesz panować w moim królestwie? Umrzej dla siebie. Kain mówi, zamorduje innych, żeby panować w królestwie, tak? I to jest właśnie ten grzech królewski. Później jest jeszcze grzech prorocki, to jest kiedy synowie Seta, synowie Boży mieszają się z niewierzącymi kobietami. I właśnie zamiast być świadectwem na ziemi o Bożych drogach, oni po prostu, to ich świadectwo jest rozmyte, ponieważ oni stają się jeszcze gorsi niż poganie, z którymi się żenią, tak? Więc zobaczcie, tutaj mamy drugi z tych trzech najcięższych grzechów w Księdze Rodzaju. Niewłaściwe osądzanie brata i dominacja przez morderstwo. Za każdym razem, słuchajcie, kiedy mordujemy braci, czy nie mordujemy braci, jak myślicie? Każdy z nas ma wiele z Kaina, wydaje mi się. I na przykład robimy to w bardzo prosty sposób przez łamanie 9 przykazania. Wiecie, o czym jest 9 przykazanie? Dzieci, pamiętacie, o czym jest 9 przykazanie? O składaniu świadectwa o innych, tak? Także bardzo często właśnie mordujemy w ten sposób braci, że coś na nich mówimy, co niekoniecznie rzuca całą perspektywę na nich, uprzedzamy innych co do ludzi. Właśnie wtedy jesteśmy winni grzechu królewskiego. Zyskujemy dominację, tak, bo się okazuje, że nasi przyjaciele już nie lubią tamtej osoby na przykład i tak dalej. My jesteśmy tymi lepszymi, my mamy tą większą chwałę jako królowie. Ale słuchajcie, na krótki czas, jeszcze raz odwołam się do tej historii Józefa egipskiego. Pamiętacie tę historię? Pamiętacie braci Józefa? Pozbyli się problemu, pozbyli się tego, który mówił, że przyjdziecie pewnego dnia i się pokłonicie przede mną. Jak to my przed tobą, przed tym smarkaczem mamy się kłaniać? To ty chcesz panować nad nami, tak? Co się stało? Słuchajcie, Bóg pokrzyżował ich plany, tak? Mieli przez chwilę chwałę, byli, można powiedzieć, pierwsi w domu ojca, tak? Juda pewnie był tym najważniejszym, Ruben pewnie też. Ale Bóg pokrzyżował ich plany, zsyłając na nich co? Plagę głodu. Dlaczego taka plaga? Dlaczego plaga głodu? No znowu, jeśli dobrze się wczytujemy w to opowiadanie o Kainie i Ablu, zobaczcie. Bóg mówi, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego, tak? Zobaczcie, nie? Uprawa roli, uprawa plonu też teraz musi się wiązać z Bożym błogosławieństwem, tak? Bóg zabrał im to błogosławieństwo, zsyłając na nich właśnie plagę głodu. Także ponieważ są przeklęci na ziemi, głodują. Ale jest coś więcej w konsekwencji bratobójstwa. Czytamy dalej. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Czyli nie tylko głód, ale też wygnanie. Wygnanie i alienacja. I to się dzieje tutaj w sensie dosłownym, ponieważ Kain ostatecznie odchodzi na wschód od Edenu. Kain odchodzi jeszcze dalej od Boga, od świątyni, która była w Edenie. Ale człowiek nawet nie w takim sensie metaforycznym, przenośnym, staje się tułaczem. Zobaczcie, tak naprawdę Kaina sumienie prześladuje, więc stara się ukryć nawet przed samym sobą, tak? Zobaczcie, Kain mówi, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi, muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie, tak? I Kain się użala nad swoim losem. Pan mówi, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną karę poniesie. Ale co Kain zrobił już wcześniej? Kain, słuchajcie, którego sumienie dręczy, tak? Kain ciągle, słuchajcie, nie zwraca się do Boga i mówi, Panie Boże, potrzebuję tej ofiary przebłaganej, odpuść mi. Przebacz mnie grzesznemu. Kain, słuchajcie, i to jest bardzo częsty schemat. To bardzo, bardzo często my wszyscy możemy w to popaść. To jest schemat użalania się nad sobą. Bóg mi nie pobłogosławił, ja już Boga nie nienawidzę, nie lubię Go. I teraz zaczynam się nad sobą użalać. O, nie ma dla mnie przebaczenia. Och, zbyt wielka jest wina moja, któż by mógł mi ją odpuścić, tak? Jest jakaś wina, która by była zbyt wielka dla Boga, żeby ją przebaczyć? Och, już nie ma dla mnie przebaczenia. I zobaczcie, strach przed odwetem jeszcze, nie? Pamiętacie, ilu ludzi żyło w tym czasie na ziemi? Ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Kain się boi. A tak naprawdę oprócz Kaina był Abel. No i jak czytamy w 5:4, później jeszcze Adamowi urodziły się synowie i córki, tak? Czyli to była tak naprawdę jedna rodzina, tak? Na ziemi. Był Abel, był Kain, Abel zmarł, tak? Był zamordowany. Byli jeszcze inni bracia i córki. I Kain, zobaczcie, boi się tej swojej rodziny. Mówi, że ktoś go zabije, tak? Ma jakąś manię prześladowczą. Boi się, jest to strach przed odwetem. Także winny człowiek, który się nie zwraca do Boga o przebaczenie, zobaczcie, czuje, że inni na niego polują, tak? Jak to ktoś powiedział, chyba Rażduni, że skalane sumienie nie daje odpoczynku i zabija go. Tak? Skalane sumienie nie daje odpoczynku i zabija go. Bóg mówi, Kainie, ja cię ochronię, dam ci mój znak, tak? Nie wiemy, co to był za znak, ale wiemy, że Bóg jak pieczętuje czasami tam w objawieniu i tak dalej, to ci, których plaga nie dosięgnie. Kainowi na nic ta ochrona, nie? Co Kain robi? Bóg mówi, że go ochroni, a Kain odchodzi na wschód i tam buduje miasto. Miasto otoczone murami, wysokimi murami, które ma mu dać ochronę, tak? Bóg wskazuje z jednej strony na przebłaganie, na tą ofiarę, lecz Kain co wybiera? Kain wybiera samo usprawiedliwienie, nie chce ofiary przebłagalnej i użalanie się nad sobą. Nie? Zobaczcie, użalanie się nad sobą ciągle się... Co ja w tym życiu mam? Bóg mi nie pobłogosławił. Bóg nie przyjął mojej ofiary. Co to za Bóg, tak? Bóg mi nie pobłogosławił. Także odchodzi od Boga, odchodzi daleko na wschód i buduje pierwsze świeckie miasto. Teraz jest ciekawe. Świeckie miasto, słuchajcie, gdybyśmy mieli to rozwijać, ja już dzisiaj nie ma na to czasu, ale tylko w kilku zdaniach. Świeckie miasto To jest zawsze miasto, które w jakiś sposób się odnosi do Boga, ponieważ właśnie w odniesieniu do Boga ono najczęściej powstaje. Lecz w tym mieście nie czci się Boga, nie polega się na ofierze przebłagania. Tak? To jest miasto, które stwierdza, jeśli jakikolwiek Bóg istnieje, to jest wredny, mały, złośliwy Bóg, tak? Który błogosławi innych, a nie nas. No, co my żeśmy otrzymali od Boga, żeby Go czcić? Tak? To jest świeckie miasto. Tak? W tym mieście panuje strach. Tak? To jest strach właśnie przed tym, że ktoś nas ukarze za nasze winy, za nasze grzechy. A kiedy jest strach, to rodzi się co? Ewa? Przemoc. Nie? Dominacja przez zabijanie innych. Słuchajcie, kiedy dochodzimy do piątego pokolenia po Kainie, to czytamy, że jest to Lamech. Pamiętacie historię Lamecha, który poślubił Adę i Sylę? Kainita, Kowalski. Co mówi? Jakikolwiek Kowalski. Co mówi? Rzekł Lamech do swych żon. Ado i Sylo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani. Zobaczcie, nie? Zemsta. A chłopca, tak naprawdę małego chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Nie? Lamech mówi, że gdy taki Janek przypadkiem wejdzie i stuknie mnie w nogę, to ja go zabiję, urwę mu łeb, tak? To jest Lamech. To jest Lamech, który sam się mści, tak? Który sam w ten sposób szuka sprawiedliwości. I to też chyba Rażduni napisał w innym miejscu, nie w tym komentarzu do Rodzaju, ale że to jest świeckie miasto. Świeckie miasto zawsze z definicji gnębi słabych. To dlatego. Dlatego mamy takie przypadki, że państwo, nie wiem, biedną wdowę, która już wszystko tam zapłaciła i tak dalej, dalej gnębi i chce jakieś odsetki od niej wyciągnąć, chociaż ona i tak już nie ma za co żyć. A tacy, wiecie, mafiozi i tak dalej, nie? Ludzie silni, którzy potrafią się lepiej odpychać łokciami, wywiną się wymiarowi sprawiedliwości, tak? To jest świeckie, to jest schemat świeckiego po prostu miasta, tak? Które właśnie gnębi słabych, tak jak Lamech mówi, nie? Zabije małego chłopca, jeśli nabije mi siniec. Tak? Tam okaże swoją dominację, tam okaże swoją moc. Jezus mówi, jeśli chcesz panować, jeśli chcesz mieć dominację nad ziemią, sam umieraj, tak? Także wracając do tego pierwszego pytania, czy można kontrolować grzech? No tak, z jednej strony wydaje się, że rzeczywiście przeciwnik jest niezwykle silny, tak? To tak samo jak popęd, tak samo jak różne bodźce, ale słuchajcie, zachętą jest to, że mamy orędownika u Boga, że Chrystus, że Jego ofiara bardzo głośno przemawia, tak, w naszym imieniu przed Bogiem. Jeśli zgrzeszymy, zawróćmy, jeśli nie wiem, w życiu czujemy, że czegoś żeśmy nie otrzymali od Boga, zawróćmy, zdajmy się na Jego ofiarę, bo to nie jest tak, że Bóg nam nie pobłogosławił, że Bóg nie przyjął mojej ofiary, tak? Zacznijmy czynić dobrze, tak? Zacznijmy czynić tak, jak On chce po kolei. Najpierw ofiara przebłagalna, później ofiara dziękczynna. Także lepiej zdać się na Jego ofiarę, niż chodzić w użalaniu się nad sobą. A pamiętacie, użalanie się nad sobą. Cóż ja mam w tym życiu? Bóg mi nie pobłogosławił, tak? Także czy można kontrolować grzech? Wydaje mi się, że tak. Jeśli zdamy się na przebłaganie Boże, na Jego ofiarę, jeśli jak Abel w pokorze uznamy, że naszym życiem jest ofiara Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za opowiadanie o Kainie i Ablu, za tą historię. Prosimy Cię, abyśmy my jako Twoje dzieci, byśmy my jako Twój lud, ci, którym, Panie, dałeś światło Twojego słowa, światło Twojego objawienia, byśmy potrafili, Panie, naszymi umysłami okiełznać impulsy, te wszystkie rzeczy, które nas drążą. Prosimy Cię, byśmy potrafili zdając się na Twoją ofiarę, Panie, opanować nasze żądze, namiętności, aby służyć Tobie i aby nie zabijać innych w naszym życiu, ale umierać dla siebie, aby dawać innym życie i aby innych darzyć chwałą. A wtedy, Panie, tak jak Ty nam obiecujesz, sami otrzymamy o wiele większą chwałę, niż sami na początku chcielibyśmy zdobyć. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę, powstańcie.